Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Magdalenę Rzadkowską, socjolożkę rodziny z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dla tych z państwa, którzy nas słuchali tydzień temu, nie jest to zaskoczeniem, że pani doktor pojawia się po raz kolejny. Rozmawiałyśmy tydzień temu o mężczyznach, o ojcach, którzy powoli żegnają się z tym etapem właśnie rodzinnym, znaczy w takim sensie, że dzieci są w domu, dzieci opuszczają gniazdo. Pani doktor analizowała przez 4 lata z naukowcami, z kolegami, jak wygląda sytuacja pary czy mężczyzn po takim opuszczeniu gniazda przez dzieci. A dzisiaj będziemy rozmawiać o mężczyznach, którzy wchodzą na rynek rodzicielski. Może to nieładnie brzmi, ale możemy to tak jakoś określić, z jakimi obawami, problemami, jak w ogóle wygląda ten męski świat. Jutro Dzień Ojca, więc doskonały pretekst, żeby panowie trochę też taką autorefleksję zrobili, dokonali takiej autorefleksji. Może pomożemy w tym razem z panią doktor. Podobno młodzi mężczyźni mają trudno. Takie są badania, takie są przynajmniej medialne interpretacje młodego pokolenia mężczyzn, że są poważnym problemem społecznym, tak się mówi, młodzi sfrustrowani i nieumiejący odnaleźć się we współczesności. To jest diagnoza społeczna, poparta, nie wiem właśnie, czy badaniami, bo to są takie medialne sformułowania.
Tak, no badane są poglądy w różny sposób, bo to i naukowcy, politolodzy, politolożki, ale też psychologowie, psycholożki badają aktywizm, badają światopogląd młodych osób, nie tylko mężczyzn, ale dzisiaj mówimy o młodych panach, no którzy właśnie, to myślę ważne w kontekście ojcostwa, są dorośli, ale jeszcze długo nie będą ojcami. Średnio Polak młody zostaje w Polsce ojcem w wieku 28, prawie 9 lat obecnie. Ta średnia rośnie, ona nie rośnie jakoś dynamicznie, no niemniej mężczyzna przed 30, który nie ma rodziny i dziecka, już dziś nie dziwi. W związku z tym, po pierwsze, rzeczywiście może chwilę przyjrzyjmy się tej dorosłej młodzieży, takiej, która kończy średnią szkołę, no to gdzieś mając w głowie, no pewnie nie sądzę, że taką statystykę, że teraz mają 10 lat dorosłego życia bez rodziny, czy starania się o rodzinę, ale rzeczywiście mają takie poczucie zagubienia, co dalej. Podczas gdy, i tu wiele badań, również prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim przez zespół profesor Kosakowskiej i Berezeckiej, takich międzykulturowych, ponad 60 krajach projekt, o którym już myślę z raz miałam przyjemność opowiadać, pokazywał, że rzeczywiście takie poglądy na to, czym jest męskość i co jest dziś niemęskie, są w sumie dosyć ogólnoświatowe. Widzimy trochę różnic regionalnych, ale niemniej wspominany przeze mnie tydzień temu wzorzec żywiciela rodziny z angielska breadwinnera, no bardzo mocno funkcjonuje w głowach także młodego pokolenia, no bo tak uczą ich te starsze pokolenia, czyli to, że przede wszystkim będą oceniani i ich męskość będzie ewaluowana w zależności od tego, ile będą zarabiać i jaki zawód wykonywać. I w związku z tym ze zmianami dużymi na rynku pracy, w edukacji, z takim zaczarowaniem ciągłym pewnych zawodów, które są podzielone na męskie i kobiece, z różnymi restrykcjami tego, co im wolno i czego nie wolno, no nic dziwnego, że odczuwają wielu z nich taki lęk przed przyszłością, no bo powinni, tak sobie pewnie myślą, w ciągu tych 10 lat no przygotować się finansowo na ten kolejny etap rodziny, o ile chcą w taki etap się angażować, bo też coraz więcej młodych mężczyzn deklaruje, że niekoniecznie widzi się w roli ojca jako w tej pierwszej. No i tu mamy do czynienia i takie alarmujące wyniki badań, które mówią o takich skrajnych wzorcach męskości, czyli właśnie takich odrzucających świat kobiet, czy w ogóle współpracę, czy integrację z tymi, którzy są inni, z odrzucających współczesną kulturę, nieumiejących prowadzić dialogu czy negocjacji, ale też gdzieś tam zagubionych, takich, gdzie to, że powinni być silni i dużo zarabiać, no nie spełnia się tak od razu.
Tak, czyli ten stereotyp, który obowiązywał przez lata, który właściwie no niespecjalnie ma rację bytu we współczesnym świecie, przy ciągle jednak postępującej emancypacji i takim wyzwoleniu kobiet w dobrym tego słowa znaczeniu, które też świetnie sobie radzą jako menadżerki, jako dyrektorki, zarabiają dobre pieniądze. Czy to wynika z tego, że gdzieś ci młodzi mężczyźni, część, bo też nie możemy generalizować, ma wdrukowane przez swoich ojców, dziadków, że mężczyzna to nie może płakać, musi być silny, utrzymać rodzinę i pewnie wiele innych jeszcze mogłybyśmy tutaj podać. I druga rzecz od razu, o czym mówiłyśmy tydzień temu, jak wpłynął wyjazd ojca, rodzica za granicę zarobkowo na takiego młodego człowieka, który pozostawał sam pod skrzydłami mamy, a może też babci i siostry, więc to też chyba mocno wpływa na takie postrzeganie świata i na swoją rolę w tym świecie.
Tak, i rzeczywiście figura ojca czy dziadka w dalszym ciągu wydaje się być ważną figurą, która stanowi o wzorcu albo często o antywzorcu dla młodego mężczyzny, natomiast ona jest gdzieś tak trochę zapośredniczona, bo wielu młodych mężczyzn wykonuje się w takim całkowicie sfeminizowanym świecie kobiet, mam, cioć, babć, potem pań w przedszkolu, pań w szkole i mężczyźni pojawiają się dosyć późno w edukacji i też nie zawsze są tacy wzorcowi, więc gdzieś myślę, że trochę tego wzorca dzieje się właśnie poprzez taką negację tego, jaki nie chce być, bo znam partnera mamy, znam jakiegoś przemocowego wujka i to są takie typy no, zupełnie odwrotne od tych wzorcowych czy idealnych, więc tu słuszne wydają się takie interpretacje mówiące o tym, że nie widzimy poza tym patriarchalnym wzorcem samca alfa jakichś specjalnie nowych wzorców męskości. Oczywiście socjologowie czy psychologowie widzą takie wzorce, to znaczy widzimy, że z tego konstruktu mężczyzny hegemonicznego, który okazuje się być toksycznym dla innych typów męskich, które chcą się wyrwać właśnie z takiej dominacji i z tego chcą być tymi zaangażowanymi ojcami, o czym mówiłyśmy tydzień temu, czy chcą dzielić się zawodowo również w sensie godzin, by móc trochę ich spędzać w domu. No niespecjalnie istnieją w mainstreamie, w kulturze takie wzorce męskości opiekuńczych, męskości tak zwanych hybrydowych, które pokazują, jak łączyć cechy, które gdzieś mogłyby wpływać na to, że poczuwanie się do bycia mężczyzną, do męskiej tożsamości nie jest zagrożone przez to, że angażujemy się w takie praktyki życia codziennego, które nazywane są kobiecymi, bo tak mniej więcej tu mieszają nam stereotypy i utrudniają takie zmiany. Pojawiają się nowe wzorce, gdzieś tam medialnie pokazywane, uwypuklane, dlatego że zapośredniczone są z nowych filmów, z gier komputerowych czasem, z, no umówmy się, nieistniejących w życiu rzeczywistym postaci, a brakuje takich autorytetów dnia codziennego, którym pewnie nawet jeszcze kiedyś byli nauczyciele płci męskiej. Ich jest bardzo mało. To nie twierdzę, że oni nie niosą ze sobą autorytetu, ale po prostu przeciętnie młody człowiek nie zawsze może z nimi się spotkać. I takie poszukiwanie autorytetów, często to, że blogerzy czy influencerzy stają się nimi, no jest dziś widoczne. Prowadzimy teraz w Uniwersytecie Gdańskim projekt Equamen i przyglądamy się temu, jak młodzi mężczyźni czują się i czego boją się, jeśli chodzi o współczesny świat i bycie w nim mężczyzną, co mogłoby im pomóc i jak oni z kolei mogliby wspomóc to, żeby mieć takie poczucie równych szans. I tu rzeczywiście młodzi mężczyźni mówią o tym, jak borykają się z własnym wyglądem, z tym, jak ciąży na nich no, ten przymus zarabiania, chociażby widoczny w tym, że gdy idą na randkę, to czują, że powinni zapłacić, a właściwie nie zawsze może powinno tak wyglądać. Mają w sobie takiego trochę buntu, że skoro mamy podobnie zarabiać, to czemu na przykład moja mama ma płacić za tą randkę, prawda? W wieku 15-16 lat przecież trudno o własne pieniądze, a pokazać gdzieś tam czują, że muszą. Więc no, widzimy zmianę wzorców, widzimy takie zamieszanie, lęk spowodowany tym, że nie wiadomo co będzie, a trochę mało takich wskazówek czy odpowiedzi, które mogłyby mężczyznami pokierować. I tu ja widzę gdzieś już teraz skręcając na temat jutrzejszego dnia, widzę gdzieś w takich konstrukcjach nowych modeli ojcostwa w sumie perspektywę atrakcyjną dla części mężczyzn. To znaczy myślę, że zmiany, które nawet w prawie pracy ze względu na to, że jesteśmy w Unii Europejskiej teraz się pojawiają, czyli taka propozycja, by urlop rodzicielski, jeżeli nie będzie wykorzystywany w 10 czy 12 tygodniach, tam nie pamiętam ostatniej wersji tej ustawy, a ona właśnie wchodzi i będzie funkcjonować również w Polsce, to przepada. On ma zdjąć takie piętno z ojców, którzy byli pionierami i chcieli zaistnieć w sferze prywatnej jako ojcowie na urlopie, a trochę gdzieś świat nie chciał im na to pozwolić, czy się na to zgodzić. Więc myślę, że ich udział będzie rósł powoli, tak pokazuje doświadczenie innych krajów w Europie. Wszystkie kraje europejskie muszą wdrożyć taką regulację. To, że młodzi mężczyźni będą widzieć trochę starszych kolegów z wózkami, na placach zabaw, grających w piłkę, tu specjalnie odwołuję się do takich trochę męskich wzorców, ale w piłkę czy z synem, czy z córką na boisku, no to myślę, że stworzy taką perspektywę, że jest na co czekać, jest do czego dążyć. To musi być upublicznione, namacalne, musi funkcjonować w przestrzeni publicznej, żeby z tego mógł się taki nowy wzorzec stworzyć. Go trochę w mediach jest. Ja tu też wierzę w takie autorytety medialne, typu, nie wiem, sportowcy, tacy celebryci sportowi, oni, myślę, mają duży wpływ na to, co myślą dziś młodzi mężczyźni. Łzy gdzieś upublicznione w telewizji u takiego chłopaka, który osiągnął sukces sportowy. No myślę, mówią o tym, że można czasem wyrażać emocje, że trzeba płakać, gdy jest nam smutno. Młodzi mężczyźni mówią, że wiedzą o tym, że na przykład proporcje osób, które popełniły samobójstwo, mają płeć. Więcej mężczyzn nie radzi sobie z życiem. Takie
pewnie
informacje.
Przez ten slogan, że muszę być twardy, tak? Że nie pokazuję swoich emocji.
Nie, że nie proszę o pomoc.
Tak, to przede wszystkim. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Ja tutaj się znowu odwołam do takich analiz medialnych i cytuję. Młodzi faceci nie mogą znaleźć wzorca męskości, więc szukają opiekuna, przytula ich na przykład jakaś partia. I rzeczywiście takie ruchy męskie w kierunku skrajnych partii na świecie są coraz częstsze. Kiedyś pani doktor mówiła tutaj o takich resentymentach mężczyzn w Stanach Zjednoczonych, którym się marzył ten model z lat 50., czyli żona na obcasach, tak, z fryzurą, która zajmuje się gotowaniem obiadu, podsuwaniem kapci i gazet. I wydawało się, że to w Polsce jest niemożliwe. Teraz się okazuje, że jest taka grupa młodych właśnie mężczyzn, to jest 18-30 lat, która chętnie by z takiego modelu skorzystała.
Bo on się w jakimś sensie sprawdzał, prawda? W czasach po II wojnie światowej, gdy społeczeństwa odbudowywały się pod różnymi względami, też jeśli chodzi o liczebność, no ten model był takim narzuconym, trwał krótko, przyszły rewolucje obyczajowe w związku z tym, że był tak silnie narzucony, ale rzeczywiście sprawdzał się, widać go w różnych filmach, książkach i lęk przed tym, co nieznane, no prowadzi do tego, by sięgać po tradycyjne wzorce i niesie to taki pożytek dla partii, ugrupowań czy autorytetów właśnie takich medialnych, które kuszą tym, że można zawrócić czas.
No tak, ale też można się przytulić tutaj, nie mając tego wzorca męskości, nie potrafiąc sobie poradzić, a jednocześnie szukając, tak jak wspomniałam, tego opiekuna. Jeżeli opiekun jest silny, przynajmniej w teorii, a czasem i w praktyce, to dlaczego nie skorzystać z tego, tak? Mamy jakiś problem pozornie załatwiony. To trochę niebezpieczny kierunek moim zdaniem.
Rzeczywiście, bo łatwy, przystępny w dobie mediów społecznościowych, rzeczywiście łatwo zaszyć się tam, gdzie nie muszę wyjść poza taką sferę komfortu, gdzie czuję się akceptowany i myślę, że inni myślą tak jak ja. Natomiast no, te badania również pokazują, że szanse na stworzenie rodziny i bycie aktywnym ojcem, no trudno to zrealizować w pojedynkę. I rzeczywiście tym młodym mężczyznom o skrajnych poglądach bardzo trudno jest znaleźć partnerki, choćby z tego względu, że jak pokazują badania, mają one zupełnie inne poglądy.
No tak, a też pod pozorem tej siły, którą ci mężczyźni zbiorowo demonstrują, kryją się wszelkiego rodzaju lęki, tak? Lęki przed odpowiedzialnością, przed zmierzeniem się z wyzwaniem, jakim jest rodzicielstwo, tacierzyństwo. Różne pewnie problemy wchodzą tutaj w grę, to już analiza bardziej dla psychologów, ale szczęśliwie jest grupa mężczyzn, obserwujemy to od wielu, wielu lat, która już zdecydowanie wybiera model nowoczesnego tacierzyństwa, czyli tak jak pani powiedziała, wychodzą z wózkiem, nie kryją emocji, bawią się z dziećmi, nie są to ojcowie niedostępni. Tatusiowi nie wolno przeszkadzać, tak? Trzeba było zamykać drzwi na przykład, bo tata pracuje albo odpoczywa po pracy, ewentualnie jak wezwie, to możemy się stawić. To już chyba trochę odchodzi do lamusa albo tego problemu nie doświadczają współczesne rodziny.
Tak, rzeczywiście ten czas spędzony z dziećmi i myślę dla ojców staje się taką codziennością, no czasem bardzo trudną, absorbującą, nie zawsze jest jak na zdjęciach jakiegoś kolorowego magazynu, no ale właśnie tędy droga do budowania długotrwałych relacji.
No czują wartość, tak? Że to jest prawdziwa wartość, że wiele rzeczy przemija, a jednak relacja, która jest budowana, zresztą to wynikło z naszej poprzedniej audycji, też z tych rozmów, które państwo prowadzili z dojrzałymi, już wchodzącymi w wiek emerytalny rodzicami.
Tak, wielu tych panów z projektu O pustych gniazdach mówiło, że drugi raz inaczej zaangażowaliby się w bycie ojcem, bo no, tego czasu, gdy dzieci są małe, gdy można obserwować ich rozwój i budować taką długofalową relację rodzicielską, no nikt drugi raz nie przywróci.
Bardzo dziękuję pani doktor za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Wszystkim panom, ojcom, przyszłym, tatom, którzy świetnie sobie radzą i pełnią naprawdę odpowiedzialnie tę rolę, a też tym, którzy może sobie nie radzą, a którzy chcieliby coś zmienić. Życzymy dużo siły, wytrwałości, miłości, no i wszystkiego, co najlepsze.
Wszystkiego dobrego, to piękny dzień.
Doktor Magdalena Rzadkowska, socjolożka rodziny z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję pani.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Świat się zmienia.